Ojciec Paweł mówi, nie będę go przedstawiał już jednego, tylko czarny wszyscy, a dłoń mamy wszyscy, więc oddaję głos Oleniuchach i Lenicie. W tym miesiącu zapraszam do słuchania.
Dziękuję bardzo. Chyba jedną z najtrudniejszych okoliczności dla mnie jest to właśnie, że znamy się. To jest odpowiednio przynajmniej z mojego subiektywnego punktu, z którego startuję. Dla mnie chyba jest to najtrudniejsza okoliczność, bo to znaczy, że poprzeczka jest wyżej. To tak samo jak w domu, prawda? Tak samo jak w domu, gdzie nas dobrze znają, powiedzieć coś, żeby dotarło do tych, którzy nas dobrze znają, nie jest łatwo. Więc, a chociaż z drugiej strony jest to, myślę, okoliczność pozytywna, to znaczy, że moje wysiłki są z góry skazane na niepowodzenie, to wysiłki Pana Boga myślę, że będą miały większe szanse, ja będę mniej przeszkadzał. Myślę, że mam nadzieję, że nikogo nie zrażę tym, ani nie będzie to jakieś takie, nie wiem, niesmaczne dla was, czy niestosowne, kiedy najpierw poproszę, abyśmy wstali i po prostu sekundkę się pomodlili. Nie wiem po prostu, czy tu jest taki zwyczaj, czy nie. Wiem, że w tym momencie właśnie ze względu na miękkie nogi samemu mi jest to potrzebne. Ojcze nasz.
Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie idź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Dziękuję. Jeśli jestem dobrze słyszalny, tak mówiąc, to chciałbym uniknąć korzystania z mikrofonu, bo mam obawę, że się w kable zaplączę, bo raczej wolę mieć pewną swobodę ruchu, niż być przywiązanym. Lepiej mi się po prostu mówi. Chciałbym rozpocząć, jak to pewnie zwykle bywa przy różnego rodzaju wykładach, od takich uwag porządkujących, żebyście wiedzieli, czego możecie się spodziewać, mniej więcej w jakiej kolejności, mniej więcej dlaczego tak, a nie inaczej potraktuję ten temat. Otóż już na stronie internetowej zauważyłem ten napis, że w ramach cyklu nasze grzechy współczesne. Tak? Więc postarałem się na miarę swoich możliwości potraktować temat lenistwa nie w takim, powiedziałbym, nie chcę uprawiać archeologii teologicznej, czyli odkopać tylko i wyłącznie, czy przede wszystkim jakieś rzeczy, które już zostały kiedyś dawno powiedziane, a być może nie pasują już do naszych czasów. Raczej postawiłem sobie taki cel, takie zadanie, aby spojrzeć na współczesny świat, współczesnego człowieka i odkryć w tym świecie przynajmniej niektóre, a mam nadzieję, że ważkie, okoliczności, które sprzyjają lenistwu. No bo samo lenistwo... Okej. Samo lenistwo pozostaje w swojej istocie tym, czym było. Tutaj specjalne zmiany nie następują, prawda? Jeszcze się do tego za chwilę odniosę. Natomiast jego przejawy, okoliczności, w jakich ono daje znać o sobie, są właściwe każdym czasem, prawda? Gdyby posłużyć się takim pojęciem ukutym przez Montesquieusza zupełnie w innej dziedzinie, bo w filozofii politycznej on mówił o tak zwanym esprit général, tak? O duchu ogólnym praw on akurat mówił, to gdyby użyć tego pojęcia duch ogólny w stosunku do poszczególnych epok, okresów funkcjonowania człowieka na Ziemi, no to każde czasy mają takiego swojego ducha ogólnego. I chciałbym spróbować między innymi dzisiaj przyjrzeć się temu duchowi ogólnemu naszych czasów, bo właśnie Tak, Magisa może nam coś niecoś podpowiedzieć, gdzie lenistwo dzisiaj na nas szczególnie czyha. Gdzie tworzy, jeśli tak można je spersonifikować, tak? Gdzie tworzy, bardzo proszę, gdzie tworzy przestrzenie, takie swoistego rodzaju pułapki. Posłużę się, ten cały wykład będzie miał trzy części. Każda część, chociaż nie tylko każda część, ale każda część na pewno będzie rozpoczynała się, jak to nie mam w zwyczaju, od posłuchania piosenki Jacka Kaszmarskiego, ponieważ ja uparcie twierdzę, że może wielkim poetą przez duże W to on nie był, natomiast posiadał, na ten temat można się oczywiście spierać, natomiast posiadał zdolność do nazywania pewnych problemów i ujmowania ich w pewne słowa, obrazy i myślę, że tutaj przynajmniej ocierał się o geniusz. Dlatego te piosenki często towarzyszą moim wykładom i nie jako jakiś rodzaj przerywnika muzycznego, czegoś, co ma przebudzić publiczność, być jakimś miłym akcentem czy czymś podobnym. Nie, bynajmniej. Tu od razu zapraszam do tego, żeby bardzo uważnie słuchać tych tekstów. Mam nadzieję, że spełnimy standardy techniczne i to będzie dobrze słyszalne. Słuchać tych tekstów, kto zna, łatwo wychwyci pewne intuicje, czy po prostu sobie przypomni. I proszę nie traktować tego właśnie jako dodatek taki, tylko jako naprawdę ważny element tej refleksji, którą chcę zaproponować. Tak jak powiedziałem, będzie podzielony na trzy części. W pierwszej części postaram się naszkicować bardzo z grubsza różnicę pomiędzy życiem duchowym, a w szczególności życiem emocjonalnym. Dlaczego w ten sposób? Ponieważ w rozmowach o lenistwie, które może akurat ktoś tam trafił, miałem w telewizorze, jedna ze słuchaczek zadzwoniła i próbowała, znaczy były dwie słuchaczki, jedna z nich zadzwoniła i próbowała zasugerować, że na przykład lenistwo to jest sprawa uwarunkowań genetycznych, prawda? Że ktoś ma w geny wpisane, że jest pracowity, a ktoś ma w geny wpisane, że nie jest pracowity. Że jeden ma w geny wpisane, że jest bardziej taki ślamazarny, melancholik, spokojny, nic nie robi, prawda? A drugi ma w geny wpisaną taką energię i taki szał, że nigdy nie usiądzie na pupie i zawsze musi coś robić. Więc pozwoliłem sobie nie zgodzić się z tym poglądem. Tu będę miał okazję nieco szerzej pokazać dlaczego. A inna ze słuchaczek bardziej w emocjonalnych kategoriach ten sam problem ujęła, jakoby miało problemy z lenistwem miałyby wynikać z emocjonalnej kondycji człowieka. Jeden i drugi pogląd, z jednym i drugim poglądem pozwolę sobie nie zgodzić się z istotnych powodów, po to, żeby pokazać, oddzielić te sfery życia, życie emocjonalne, podstawy nasze od strony genetycznej, od naszych problemów egzystencjalnych i duchowych. Myślę, że jest problemem naszych czasów mylenie w szczególności życia emocjonalnego z życiem duchowym. Raz, że nie potrafimy tego oddzielić od siebie, a dwa, że mieszamy, czerpiemy jedne rzeczy, wkładamy do drugich i na odwrót. To jest sprawa też języka, jakim posługuje się na przykład współczesna psychologia, ponieważ pewne pojęcia, które należały do języka religijnego i odnosiły się do życia duchowego człowieka, zrobiły karierę we współczesnej psychologii. I jeżeli ja dzisiaj jako ksiądz używam tego w znaczeniu takim, jak ono było pierwotne, bardzo często jestem nierozumiany, czy też opacznie rozumiany, bo ludzie sądzą, że ja mówię o jakichś ludzkich emocjach, czy czymś, co odnosi się do życia uczuciowego, emocjonalnego człowieka. Tak, na marginesie, tak, jakby nieco z innej zupełnie beczki, ale miłość, pojęcie miłości, To jest znakomity przykład takiej sytuacji. Bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi, najpierw trzeba ustalić ten bardzo podstawowy poziom. Dla Biblii pojęcie miłości emocjonalnej nie jest znane. Biblia nie zna miłości emocjonalnej, w szczególności takiej miłości jak eros. Nigdzie nie znajdziemy słowa w całej Biblii na ten temat. Natomiast znajdziemy takie pojęcia jak filia, jak agape, prawda? Czyli miłość przyjaźni, miłość dar, jak najbardziej. I Pan Jezus będzie, ucząc o miłości, mówił w ten sposób. Nie ma większej miłości od tej, jak oddać życie za swoich przyjaciół. Nie ma nigdzie mowy o tym. I całkiem niedawno wymieniałem kilka maili z pewną osobą, która uparcie interpretowała to, czego uczy Pan Jezus, w kategoriach wyłącznie emocjonalnych, w odniesieniu do miłości. A ja uparcie tłumaczyłem i pokazywałem, że w Biblii czegoś takiego nie ma. I teraz podobnie, i tu już zaczynamy tłumaczyć sobie tą strukturę egzystencjalną, metafizyczną, duchową człowieka. Podobnie Biblia nie zna typowego dla starożytnych Greków, w szczególności dla starożytnych Greków, nie zna opozycji duch-ciało, tej takiej dualistycznej. W Biblii nie znajdziemy takiej opozycji, że jest ciało, więzienie duszy i dusza, która powinna być wyzwolona. Biblia nie posługuje się takim rozumieniem człowieka. Antropologia biblijna, w szczególności ta ukształtowana już na podstawie Ewangelii, bazuje zupełnie na innym obrazie. To jest dusza, ciało i duch. I myślę sobie, że to już sprawia nam ogromną trudność. No dusza owszem, ciało tak, ale kto to ten duch? Co to ten duch? Po co ten element trzeci w tym wszystkim? A dla zrozumienia właśnie tej kwestii, czym różni się życie duchowe od życia emocjonalnego, to może być bardzo pożyteczne. I w ogóle znajomość antropologii biblijnej jest rzeczą skądinąd pożyteczną. Żebyśmy rozumieli, dlaczego Biblia, mówiąc o człowieku, myśli w takich kategoriach i opowiada w takich kategoriach, że człowiek to jest takie oto kompozytum. Dusza, ciało i duch. Trzy elementy. I spróbujemy sobie to wyjaśnić. Zanim do tego przystąpimy, jak mówiłem, każda część musi zacząć się od przykładu muzycznego. Pierwszym przykładem muzycznym będzie piosenka pod tytułem Siedem Grzechów Głównych z programu Wojna Postu z Karnawałem. Po to ta pioseneczka zostaje puszczona, abyśmy spróbowali spojrzeć właśnie nie w kategoriach emocjonalnych, nie w kategoriach współczesnej genetyki, która szuka wyjaśnienia wszystkiego, co w nas, w genach, tylko z punktu widzenia pewnego doświadczenia, wielowiekowego doświadczenia ludzkiego, które ujmuje ten problem grzechów głównych w określony sposób i daje temu wyraz. Zatem spróbujmy posłuchać uważnie, jeśli to prawidłowo uruchomię.
Wyrównywaliśmy krew,
tyle kaszmarski i wintrowski i łapiński w kwestii siedmiu grzechów głównych. I spróbujmy zauważyć przynajmniej takie rzeczy. Cała pioseneczka jest poświęcona temu, że przez wieki pojawia się ten sam problem. Ma on bardzo ciekawy charakter. Co człowiek zbuduje, to zniszczy. I powodem budowania i niszczenia są te same namiętności. Te same namiętności. Ta sama żądza jednym każe budować i ta sama żądza drugim każe zniszczyć, co inni zbudowali. I przez wszystkie wieki ten sam problem ludzki się pojawia. Przez wszystkie wieki, w każdych wiekach człowiek musi się zmierzyć z owymi siedmioma demonami, które nami się karmią. Musi się z nimi zmierzyć. Oni śpiewają, że nie ma na nie lekarstwa. I myślę, że to też jest bardzo prawdziwa intuicja i warto ją zapamiętać, że my jako ludzie nie posiadamy na nie lekarstwa. Nie ma na nie lekarstwa. Każdego z nas to dotyczy, ten problem. I zobaczcie, starają się przedstawić w tej pioseneczce każdy z tych grzechów z jakimś atrybutem, z jakimś dodatkiem, opisać w jakiś sposób. Pycha podąża na czele z płonącą latarnią. No wiadomo, że wielu mistyków to by potwierdziło, że pycha jest początkiem wszelkiego grzechu. Nie? Ta pyszna miłość własna, ona jest taka, że każe nam wychodzić na sam przód przed wszystkich, zaistnieć i tą latarnią machać, bo bardzo lubimy się pokazać, bardzo mocno lubimy zaznaczyć w taki negatywny sposób swoją obecność. Są inne grzechy, na przykład gniew, który zrywa ze snu i wywija we wszystkie możliwe strony. Czyli wyrywa nas, gniew potrafi nas wyrwać z sytuacji, gdzie normalnie nie lubimy, jak ktoś nas ze snu zrywa. Chcemy się wyspać, a gniew ma coś takiego, że nawet przetnie nam ten nasz słodki sen i nas ruszy. Nic nas nie ruszy z łóżka, ale gniew, jak się wprujemy, to nas ruszy, prawda? I jak zostaje przedstawione w tej piosence lenistwo? Że ono wabi do łóż aksamitu. To mogło nie do końca być zrozumiane, bo dykcyjnie nie było to wyśpiewane perfekcyjnie, więc cytuję to. Lenistwo wabi do łóż aksamitu. Czyli sugestia jest taka, że w lenistwie jest coś, co właśnie nas kusi. Do czego? Do tego, żebyśmy się po prostu wygodnie położyli w bardzo aksamitnej atmosferze, miłej, w dotyku, w kontakcie. A przede wszystkim ta aksamitność tej sytuacji na czym polega? Na tym, że lenistwo nam obiecuje, że można zdjąć z nas odpowiedzialność za życie. Proszę bardzo. Niczego tak nie pragniemy, jak kogoś, kto by przyszedł i powiedział: stary, od dzisiaj się nie musisz starać. Od dzisiaj nic nie musisz robić. Wszystko będzie pięknie. Wszystko to będzie wielki samograj. Nie będziesz musiał się w ogóle wysilać. Możesz się po prostu wygodnie położyć. Wszystko będzie dobrze. Nie martw się. I my, ulegając owemu lenistwu, tej pokusie położenia się w aksamitnym łożu, gdzieś podświadomie próbujemy uciec od rzeczywistości, uciec od tego, czym życie jest. Tak zostaje przedstawione w tej piosence lenistwo. Oczywiście my będziemy szukali pewnego lekarstwa na to wszystko, ale warto sobie przybliżać na różne sposoby naturę tego lenistwa. Najpierw powiedzieliśmy sobie tyle. To jest problem, z którym każdy z nas się spotyka. Niezmiennie przez wszystkie wieki, wszystkie pokolenia ludzi zostają dotknięte przez problem siedmiu grzechów głównych, który jest problemem pęknięcia wewnętrznego na poziomie egzystencjalnym, metafizycznym, pęknięciem naszego bytu. Nie naszymi kłopotami emocjonalnymi, nie naszym uwarunkowaniem genetycznym, tylko pęknięciem egzystencjalnym. Czyli coś, co dotyczy każdego. W ten sam sposób, jak wszystkich nas dotyczy grzech pierworodny. To może potem jeszcze jeden przykład. I teraz chciałbym wrócić za pomocą pewnych fragmentów ukradzionych Pawłowi Ewdokimowowi z wieków życia duchowego. Czy moglibyśmy właśnie zrobić tak, żeby te osoby, które są na zewnątrz, jednak weszły? Da się to?
Są jeszcze miejsca.
Są jeszcze tam miejsca. Ewdokimow pisze coś takiego. Biblia, to już tu się pojawił wątek, który poruszyłem, ale rozwiniemy go. Biblia nie zna greckiego dualizmu ciała i psyche w walce ciała, więzienia, duszy. Zna ona jedynie konflikt moralny między pragnieniem Stwórcy a pragnieniem stworzenia. Między światłością, normą, a grzechem, wypaczeniem. Ale w konflikt ten zaangażowany jest cały człowiek. Tak więc opozycja między homo animalis a homo spiritualis odnosi się do całości ludzkiego bytu. Według słów świętego Augustyna człowiek jest cielesny do głębi ducha albo jest duchowy łącznie z ciałem. Spróbujmy przyjrzeć się bardzo uważnie temu, co zostało powiedziane. Ewdokimow zwrócił uwagę na to, o czym już mówiłem, że chrześcijańska antropologia nie opiera się na dualizmie, że ciało jest więzieniem duszy i dusza jest dobra i powinna być z tego więzienia ciała wyzwolona. Nic podobnego. On używa takich zresztą zwrotów zaczerpniętych od ojców Kościoła, jak homo animalis i homo spiritualis. I pokazuje, że byt ludzki to jest pewna rozciągłość. Że człowiek, kiedy chcielibyśmy go opisać w całości, to musimy ująć zarówno taką postać bycia człowiekiem jak homo animalis, czyli sprowadzenie wszystkiego do najbardziej prostych instynktów i funkcji, i homo spiritualis, czyli człowiek, który startując od homo animalis, rozwija potencjalności, które są w nim, ale rozwija je w bardzo określony sposób, bo zasadą tego rozwoju jest ów duch i dlatego staje się homo spiritualis. To spiritualis trzeba ze spiritus sanctus skojarzyć automatycznie wręcz, tak? Że zasadą tej przemiany w nas będzie duch, który jest duchem Bożym, duchem świętym. I bardzo mi się podoba ten cytat ze świętego Augustyna, więc przeczytam to raz jeszcze, że człowiek jest cielesny do głębi ducha, albo jest duchowy łącznie z ciałem. To jest właśnie wyraz tej chrześcijańskiej antropologii. Człowiek jest cielesny do głębi ducha, bądź duchowy łącznie z ciałem. I zwróćcie uwagę na taki przykład, właśnie takiego zjawiska. Mówimy o pięknie zmysłowym i mówimy o pięknie duchowym. Tak? I lubimy się kłócić. Jest piękna kobieta na przykład, bo to jest bardzo dobry przykład, jeżeli chodzi o piękno. Jest piękna kobieta, ale która emanuje swoim pięknem zewnętrznym. Jest typową kusicielką. Po prostu rzuca uroki na wszystkich facetów, a oni padają jeden po drugim, prawda? I bardziej pobożni mówią, nie, ona nie jest piękna, ona nie jest piękna, nie? A faceci po prostu mówią, jak ona nie jest piękna? No po prostu jest tak piękna, że szok, nie? I bez uchwycenia tej rozciągłości zaczynamy mówić nierozsądne rzeczy. Odmawiamy tej kobiecie tego, co po prostu jest oczywiste. Przecież widzę, że jest piękna, nie? Jak ktoś pobożny mówi, nie, ona nie jest piękna, bo ona nie jest piękna, a bo jest kusicielką. Nieprawda. Szatan też jest piękny. Szatan też jest piękny. Ale to jego piękno znajduje się na absolutnym biegunie w stosunku do piękna Bożego. Przeciwnym biegunie, absolutnie przeciwnym biegunie do piękna Bożego. I w każdym z nas
możemy to odnaleźć. Dlatego Augustyn mówi taką rzecz, że my możemy być sprowadzeni, możemy siebie sprowadzić, lepiej powiedzieć, do takiej postaci, gdzie nawet to, co duchowe w nas, jest absolutnie cielesnością przeniknięte. I na odwrót, że to, co cielesne w nas, jest przeniknięte tym, co duchowe. I z taką sytuacją mamy do czynienia. Nie z wojną ciała przeciwko duszy, tylko dla chrześcijanina to jest albo uda mu się całego człowieka, całe swoje człowieczeństwo przemienić, czyli z ciałem i duszą za pomocą ducha, przepraszam, albo cały ze swoimi ciałem i duszą stanie się kimś cielesnym. I warto, żebyśmy sobie to bardzo mocno uświadomili. Ewdokimow dalej pisze coś takiego. Dusza ożywia ciało, czyni z niego ciało żyjące, a duch je uduchawia. Czyni z niego człowieka duchowego. Duch nie jest czymś obok ciała i duszy, lecz przejawia się poprzez to, co psychiczne i cielesne, określając je przez swoje energie. W zgodzie z tą strukturą ludzkiego bytu, ascetyzm stanowi bardzo dokładną naukę i szeroką kulturę, których celem jest uczynienie ciała i duszy przeźroczystymi i poddanymi temu, co duchowe. Tak? To tak w ramach znowu skondensowania i precyzyjnego ponazywania rzeczy. Skąd takie myślenie w chrześcijaństwie? Jak zwykle najpierw trzeba szukać tego w Biblii, w Objawieniu Bożym. I zwróćcie uwagę, my zapominamy o czymś takim, że pierwszy grzech został popełniony na jakim poziomie? Na poziomie duchowym. Kto pierwszy zgrzeszył? Zgrzeszył szatan. Szatan z ciałem nie ma nic wspólnego. Szatan jest bytem duchowym. I Ewdokimow bardzo mocno to podkreśla. Pierwszy grzech powstaje, dzieje się, dokonuje się na poziomie duchowym. Zatem nie szukajmy grzechu w naszym ciele, bo grzech dokonuje się najpierw na poziomie ducha. I dlatego mówi ojcowie pustyni, ojcowie kościoła, mistrzowie, prawdziwi asceci, zajmowali się badaniem serca, dlatego że serce jest miejscem zamieszkiwania ducha. I jeżeli chcemy sobie poradzić z jakimiś kłopotami, znaleźć lekarstwo na to, na co nie ma lekarstwa w wydaniu czysto ludzkim, to musimy tego lekarstwa poszukać w naszym sercu. Tam, gdzie został duch złożony w nas. W tym miejscu. I znowu kolejne bardzo ważne wyjaśnienie. I tu znów podeprę się Ewdokimowem. Kiedy my dziś mówimy serce, to znowu, większość automatycznie próbuje to utożsamić z pewnym centrum emocjonalnym człowieka. Że serce to emocje. Mnie to po prostu tak trzęsie, jak to słyszę. Jak widzę te walentynki, to dostaję spazmów, nie? Bo to jest taka aberracja, że daj Boże zdrowie. Bo wszyscy wówczas mówią o uczuciach, a to przekonanie, że mówią o miłości, to takiej tej najważniejszej, najpiękniejszej, od której wszystko zależy w życiu. Państwo wybaczą, ale nie podzielam tego poglądu. Kiedy Biblia mówi serce, kiedy tradycja żydowska ciągle odwołuje się do serca, że Żyd ma myśleć sercem, to nie ma na myśli centrum emocjonalnego, tylko centrum egzystencjalne człowieka. Tak? I Ewdokimow pisze o tym w ten sposób. Jednakże serce, o którym mówi Biblia, nie jest bynajmniej tożsame z emocjonalnym centrum psychologów. Żydzi myśleli sercem. Będąc centrum metafizycznym, integruje ono wszystkie władze człowieka, rozum, intuicja, wola nie są nigdy obce wyborom i skłonnościom serca. Promieniujące i przenikające wszystko, kryje się ono w swej własnej, tajemniczej głębi. Słowa poznaj samego siebie adresują się przede wszystkim do tego intymnego serca. I Biblia, kiedy mówi serce i odwołuje się do serca, kiedy Pan Jezus mówi, co za myśli nurtują w waszym sercu, nie? No, co za myśli, to już powinno naszą uwagę zwrócić, prawda? Że Pan Jezus mówi, co za myśli nurtują w waszym sercu. A nie, co wam tam się, nie wiem, buzuje emocjonalnie w waszym sercu. Nie, co za myśli nurtują w waszym sercu. Serce jako głębokie ja, to jest podstawa naszej osobowości, podstawa naszej tożsamości, tożsamości w czasie. Jako bytu, który potrafi mimo swojej zmienności zachować tożsamość. I serce jest podstawą tego wszystkiego. W nim się zbiegają wszystkie nasze władze. I dlatego Don Kimow podkreśla, że działania woli czy myślenia nie są obce naszemu sercu. To tutaj dokonuje się najwięcej. I tutaj zostaje złożony duch. Tutaj zostaje złożony duch. Stąd, kochani, bierze się tak potężna i bardzo ważna tradycja modlitwy Jezusowej. Modlitwy Jezusowej, która polega na czym? Przywoływanie Najświętszego imienia Jezus po to, żeby osadzić je w sercu. Po to, żeby zamieszkało w sercu. A po co on ma tam zamieszkać? Żebym ja odzyskał pokój. Żeby znalazł się w moim sercu ten, który ma lekarstwo na moje dolegliwości. Ten, który potrafi zintegrować moją popękaną osobowość. Bo prawdą o tej naszej kondycji egzystencjalnej jest niestety to, że rozum swoimi drogami, emocje swoimi drogami, wola swoimi drogami. Nie potrafimy tego utrzymać w ryzach. Czasami emocje potrafią wywieźć nas na manowce, czasami rozum potrafi wywieźć nas na manowce, a czasami lądujemy na manowcach dlatego, że nie mamy w sobie odwagi podjąć jakiejś decyzji. A życie duchowe, stawanie się homo spiritualis, to jest najzwyczajniej w świecie droga, na której my odzyskujemy wewnętrzną jedność, wewnętrzną spójność naszej osobowości, co pozwala nam zintegrować te odchyły, które są w nas, że rozum sprzeciwia się emocjom. Znowu będę bardzo tutaj złośliwy w stosunku do zakochania i powiem, to jest rasowy przykład, jak rozum jest po prostu w ogóle ściemniony, tam w ogóle nie działa, ale emocje działają i te emocje potrafią przekonać rozum w zakochaniu do takich rzeczy, do których nikt by nas nie przekonał, w żadnym innym wypadku. Dlatego jak Louis pisze w Czterech Miłościach, cytując Miltona z kolei, mówi, tam jest powiedziane coś takiego, że dobroć zakochanych nie wzruszy, a sprzeciw sprawia, że czują się męczennikami. I opisuje taką sytuację, że nikt spośród ludzi zdrowych na umyśle nie mówi takich rzeczy jak zakochani, tylko zakochani mówią coś takiego. Lepiej być nieszczęśliwą z nim, niż szczęśliwą bez niego. No, nikt rozsądny czegoś takiego nie powie. Ale zakochani, proszę bardzo. Więc strzał. I to jest opowieść, drodzy Państwo, o tym, jak rozchodzi się w nas, jak bardzo rozchodzi się w nas świat naszych myśli, naszego intelektu, ze światem naszych emocji i jeszcze ze światem naszej woli. A to do tego wszystkiego ciąży jeszcze nam nasze własne ciało. I żeby pozbierać to wszystko do kupy i utrzymać w ryzach, no to potrzeba nie lada wysiłku i nie lada pracy nad sobą. I dlaczego do tego właśnie punktu zmierzam i mówię nie lada wysiłku i nie lada pracy? Już Państwo czujecie, bo będziemy mówili o lenistwie, nie? Będziemy mówili o lenistwie. A lenistwo to co to jest? Jedna z prób definicji. No sytuacja, kiedy tak. Chciałbym być wielkim ascetą. Chciałbym być wielkim mistrzem życia duchowego. Patrzę, co w książkach piszą. Patrzę, jak inni żyją. No, fajnie by było, a mi się po prostu nie chce. Ale jak popatrzę, ile muszę zrobić, to z tego wszystkiego robię się taki smutny, że pozostaję w miejscu, w którym jestem. Nie? Niechęć do pracy. Lenistwo jako niechęć do pracy nad sobą. Przede wszystkim. Lenistwo trzeba definiować jako niechęć do pracy nad sobą. No i myślę sobie, że teraz jest przerwa numer jeden, tak?